I Ducha Świętego.
Amen.
Panie, stajemy przed Tobą, przed Twoim świętym obliczem. Stajemy przed Tobą tacy, jacy jesteśmy, z taką siłą, jaką mamy, z takim doświadczeniem, jakie mamy, doświadczeniem dnia dzisiejszego, doświadczeniem poprzednich tygodni, miesięcy, może nawet lat. Ty wiesz, Panie, kim jestem. Ty wiesz, bo Ty patrzysz mi w twarz, w prawdziwą twarz. Ty jesteś na dnie mego serca. Ty jesteś Bogiem obecnym. Bogiem, który nie umie nie być. Ty nie umiesz być nieobecnym. Ty jesteś. Pozwól mi teraz być tutaj przed Tobą. Daj mi Twego Ducha. Daj mi tyle miłości, tyle Twojej łaski, żebym mógł stać, żebym mógł tu być, żebym mógł podnieść ręce, żebym mógł śpiewać, żebym mógł słuchać, żebym mógł milczeć. Przyjdź, Duchu Święty, i daj dar modlitwy każdemu z nas. Daj dar modlitwy mnie, który tutaj jestem. Bądź błogosławiony w tym czasie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tych spośród nas, którzy szczególnie doświadczają strapienia, którzy szczególnie jakoś doświadczają tego wieczoru pustki i niemocy. Daj im radość, Panie, z tego, że są tak słabi. Daj im, Panie, radość z tego, że w tej słabości mają w sobie coś największego, bo mają Twoją obecność, mają Ciebie, mają Twoją łaskę. Te osoby, Panie, są dla nas dzisiaj największym skarbem, największym darem. Przyjdź do nich teraz i daj im łaskę wytrwania, daj im łaskę patrzenia na Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Thank you. Tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód, serca Dzięki, Panie, za tę pieśń, która mówi o głodzie serca, a przede wszystkim o tym, że Ty wypełniasz i nasycasz. Ty, Boże, jesteś wodą żywą, Ty jesteś ogniem, który nie gaśnie. Ty jesteś mocą z wysoka. Prosimy Cię, byś nas teraz przyoblógł tą mocą. Mocą z wysoka. Stoimy przed Tobą wciąż, Panie. Ten czas modlitwy chcemy przeżywać w takim trudzie trwania przed Tobą, w trudzie, czy też w takiej radości, może bardziej, pilnowania obecności Twojej. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, bo jesteś. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, bo jesteś miłujący, bo jesteś lekki, bo jesteś dobry. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie.
Wzbudzasz w nas tęsknotę, żeby być blisko, blisko Ciebie. Żeby Twoje serce było blisko mojego serca. Chwała Ci.
Chwała Ci, Panie.
Chwała Ci, Panie, bo jesteś radością. Chwała Ci, Panie.
Chwała Ci, Panie.
Chwała Ci, Panie, bo Ty pierwszy
nas. Chwała Ci, Panie. 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 Chwała Ci, Panie, bo jesteś kimś więcej niż myślę. Dajesz więcej niż oczekuję. Chwała Ci, bo w Tobie jest ciągle więcej, ciągle za dużo, ciągle nadmiar dobroci, miłości, przebaczenia, cierpliwości, serdeczności. Chwała Ci, Panie. Cię, Moje serce ogarnia lęk. Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, nie ma Cię. Moje serce ogarnia lęk. Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą doznawać co dnia, przy sercu Twym trwać. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą doznawać co dnia, przy sercu Twym trwa. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą poznawać co dnia, przy sercu Twym trwać. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą poznawać co dnia, przy sercu Twym trwać. Amen. Miałem takie wstępne właśnie założenie, żeby dzisiaj pomyśleć, zastanowić się razem z Wami nad takim połączeniem modlitwa i ewangelizacja. I próbowałem to znaleźć w Słowie Bożym i rzeczywiście Słowo Boże uczy nas tej modlitwy w ewangelizacji, chociażby w liście do Kolosan w 4 rozdziale. Mamy taki tekst natchnionego Pawła, który mówi do wspólnoty w Kolosach: trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia, módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. I chyba to jest klasyka połączenia modlitwy z ewangelizacją. Czyli mamy się modlić o to, byśmy byli skuteczni, byśmy byli pokorni jako ewangelizatorzy. Mamy się w ogóle modlić za misjonarzy, za ewangelizatorów. Gdy robimy akcje ewangelizacyjne, organizujemy grupy wstawiennicze, modlimy się, prawda? Toczymy walkę taką duchową o ludzkie serca. Stając na modlitwie, wspierając głoszących modlitwą, by im zostało otworzone podwoje dla słowa, prawda? Czyli bramy słowa, nie? Żeby mogli, znaleźli właściwe słowo. Ale wiecie co? Nie czuję tego. Znaczy, to jest zbyt oczywiste. To jest prawdziwe, bardzo prawdziwe, nie? Tak się ewangelizuje. Ewangelizuje się nie tylko słowem właśnie, ale modlitwą, wstawiennictwem. Ale modlitwa i ewangelizacja to jest chyba coś szerszego, coś bardziej pojemniejszego. To nie jest tylko sekcja, jedna z sekcji ewangelizacyjnego teamu, nie? Czyli nie jest to jakaś tylko część. Tak naprawdę wszystko jest zanurzone w Bożej obecności. Wszystko w ewangelizacji jest jakąś modlitwą. W zasadzie każda modlitwa sama w sobie jest już ewangelizacją, chociażby mnie samego, nie? Bo co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja to jest spotkanie żywego Boga i oddanie Mu swego serca, swego życia. To nawrócenie, prawda? To się wyraża w konkretnych czynach, ale też jakby takim siedliskiem tego nawrócenia jest spotkanie z Bogiem. Spotkać Boga w modlitwie, prawda? Spotykamy Boga w modlitwie. Modlitwa jest chyba najlepszym narzędziem w ogóle ewangelizacji. Nie te wszystkie sztuczki, przepraszam, że tak mówię, nie? Ale wobec modlitwy te wszystkie teatry, nawet świadectwa, dobre nagłośnienie, dobry zespół wokalny, to wszystko wobec modlitwy jest takim supportem, jest takim zapowiedzią tego, co może się wydarzyć. I chciałbym, byśmy rozważyli taki po prostu tekst, który mi przyszedł do głowy, który jakoś wydumałem sobie, wycisnąłem z Ewangelii, który mówi o takim spotkaniu z Jezusem w takim klimacie modlitwy właśnie. O takim spotkaniu ewangelizacyjnym, które jest właśnie takie nieakcyjne, ale modlitewne. To jest Łukasz, 9 rozdział, wiersze od 10 do 20. Sercem tego tekstu jest cud rozmnożenia chleba. Tekst brzmi tak. Gdy apostołowie wrócili, gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta zwanego Betsajdą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy na nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom. by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały. Gdy raz się modlił na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy. Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Sercem tego tekstu jest cud rozmnożenia chleba, ale zarówno wcześniej, jak i później są takie bardzo głębokie, modlitewne klimaty. Apostołowie wracają z misji ewangelizacyjnej, to jest po tym, jak klasyka na początku 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, jest klasyczny tekst posłania na ewangelizację. Bez torby, bez tam pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ten tekst na pewno już rozważaliśmy. Później jest wątek taki bardzo skromny z Herodem, Antypasem, który jest zaniepokojony, do którego ewangelizacja jakoś dociera właśnie, nie? I myśli, że to Jan Chrzciciel gdzieś tu się pojawia. I wracają z tego dzieła uczniowie i Pan Jezus ich bierze, chodźcie, mówi, jak to powiedziałem, wziął ich z sobą, udał się osobno w okolice miasta zwanego Betsajdą. Dla mnie to jest zaproszenie na modlitwę, nie? Wziął ich osobno, ze sobą, Jezus. Jezus wziął ich, można powiedzieć, do kaplicy, prawda? Do kaplicy. Potem jest to spotkanie z ludem, który nie odpuszcza. I potem jest takie dziwne, w komentarzach znajduje się takie określenie, taki duży przeskok, bo tylko u Łukasza jest tutaj kropka i zaczyna się, gdy raz się modlił na osobności, prawda? U innych ewangelistów synoptycznych jest, u Marka i Mateusza, jakaś tam droga, nie? Do Cezarei Filipowej, gdzie następuje ta scena wyznania, kim jest Jezus, nie? Tutaj tego nie ma. Tutaj od razu Łukasz jakby chciał w jednej klamrze zawrzeć tę opowieść o Jezusie, w takiej, jakby dać klamrę temu, co było wcześniej, temu cudownemu rozmnożeniu chlebów i temu wyjściu na osobno, w okolice miasta zwanego Betsajdą. I zobaczcie, tutaj jest, gdy się modlił na osobności, a byli z nim uczniowie, można powiedzieć, że to było celem tego wcześniejszego. Wziął ich ze sobą, udał się osobno, prawda? On być może już chciał zaaranżować tę scenę, tę sytuację bardziej, spotkania z nim i rozpoznania go. Kim jestem dla ciebie? Kim jestem dla ciebie? I to jest w klimacie modlitwy. Gdy modlił się na osobności, byli z nim jego uczniowie. Za kogo mnie uważacie? I to jest ewangelizacja. Jezus ewangelizuje. Pokazuje na siebie, odkrywa siebie. Ale odkrywa siebie w sercu Piotra, w sercu tego człowieka. I to jest, słuchajcie, dlatego to wszystko się dzieje na modlitwie. Bo inaczej do serca nie dojdziesz, jak nie przez modlitwę, przez Ducha Świętego, prawda? To jest ewangelizacja, żeby człowiek w swoim sercu rozpoznał Jezusa. I Jezus tutaj ewangelizuje w swoim własnym imieniu, prawda? Pytając, za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważasz? Wcześniej to wstępne pytanie, za kogo mnie ludzie uważają, takie rozbiegowe pytanie, szeroko ujęte. Dla mnie ten tekst jest właśnie takim tekstem przepojonym modlitwą i jezusową akcją ewangelizacyjną, także taką akcją, która nie była przez Jezusa planowana, która się wydarza z racji ludzkiego głodu, z ludzkiego cierpienia. Ten lud biegnący za nim, za apostołami, to jest ta tęsknota, która każe im biec i która nie pozwala apostołom i Jezusowi ostatecznie spotkać się na tej osobności, na modlitwie, prawda? Swoją drogą zaczyna się modlitwa, prawda? Ten cud rozmnożenia chleba jest modlitwą, jest już Eucharystią, w tym sensie, że jest typem Eucharystii, jest zapowiedzią Eucharystii. Jezus się zachowuje tak, jakby odprawiał mszę świętą. Błogosławi Boga, prawda? Odmawia błogosławieństwo, patrzy w niebo, łamie, daje uczniom, uczniowie dają ludowi. Zobaczcie też to pośrednictwo, prawda? Jezus idzie do ludzi przez pośredników, przez uczniów, by ich nasycić. I spróbuję teraz kilka takich momentów uchwycić tego tekstu. Oto apostołowie wracają z misji ewangelizacyjnej i zobaczcie, są wepchnięci znowu w ewangelizację. Nie? Ten tłum nie daje im odpocząć. Myślę, że to jest jakaś prawda o życiu ewangelizatora. Jeżeli pozwolisz Bogu się prowadzić, jeżeli pozwolisz Bogu, żeby On się Tobą posługiwał, to nie będziesz miał spokoju, prawda? Kiedyś mówiono, ktoś mówił w naszej wspólnocie, nie pamiętam, że bardzo niebezpieczne jest to, żeby się modlić o to, żeby móc ogłosić komuś Ewangelię. Bo natychmiast to się wydarzy. Mało tego, w taki sposób, że nie będziesz mógł się opędzić, nie? Że będziesz musiał kierowcy, który cię będzie wiózł, opowiedzieć, bo będzie taka sytuacja. Potem, gdy staniesz na ulicy, znowu będziesz musiał jakby... Ewangelizacja to jest taka rzecz, od której nie ma spokoju, prawda? Ona jest ciągła. Nie ma odpoczynku w pewnym sensie. Ewangelizatorem jesteś zawsze, nie? I to jest w ogóle Boży sposób działania. Bóg, wiecie dlaczego? On nie chce nas umęczyć, prawda? Kiedy posyła nam ludzi, kiedy wracamy z jakiejś akcji, przypuśćmy ewangelizacyjnej, właśnie jak ci ludzie, i jesteśmy znowu postawieni w sytuacji, której trzeba dać świadectwo. Trzeba ludzi przyjąć, trzeba ogłosić im dobrą nowinę. Dzieje się tak dlatego także, że ewangelizacja to jest wyrywanie nas z niewoli diabła, nie? Fajnie to opisał Fulton Sheen i on właściwie się skupił właśnie na modlitwie. W takiej książce Odnowa i pojednanie, kiedy mówił o godzinie świętej, mówił, że to jest taka walka z diabłem, ale nie bezpośrednia, tylko pośrednia. W Ewangelii Jana, jak uważa ten Fulton Sheen, biskup, prawda, którego książek jest mnóstwo teraz, prawda, on mówi, że jakby z reguły ta godzina, słowo godzina jest takim słowem pewnego cierpienia, trudu, walki ze złym duchem. Nie nadeszła jeszcze moja godzina, kiedy chcieli go ukamienować. Nie nadeszła godzina Jezusa, kiedy chcieli go ukamienować, nie? Mówi Ewangelia Jana. Kiedy właśnie były zakusy, żeby Jezusa złapać i go podeptać, on poszedł dalej, bo nie nadeszła jeszcze jego godzina, nie? To nie była ta godzina, nie? Godzina Jezusa wybiła wtedy, kiedy podjął krzyż, prawda? W modlitwie w Ogrójcu chyba też słowo pada godzina, prawda? Więc ta godzina to jest taka godzina trudu, takiego zmagania się, prawda? I Fulton Sheen stawia fajną tezę, która mi kiedyś w życiu bardzo pomogła, że właśnie modlitwa, i to taka godzinna modlitwa, nie? Taki godzinny namiot spotkania, czy godzina święta, mówiąc Fultonem Sheenem, czyli godzina adoracja, to jest takie zabieranie, wypychanie szatana, złego ducha z naszego życia, ale nie takie mocowanie się wprost, tylko po prostu wzięcie godziny, oddanie Bogu, i diabeł już nie ma miejsca, gdzie wejść w tę godzinę, bo jest ona poświęcona Bogu, nie? Wypychanie takie nie wprost, takie zapośredniczone, znaczy takie, prawda, mimochodem, nie? Bo ja koncentruję się na Bogu, w tę godzinę daję Bogu. Więc diabeł nie ma minuty, żeby się wcisnąć, prawda? Bo ja jestem przed Panem Bogiem. I myślę, że ewangelizacja w tym przypadku też na tym polega. Ewangelizacja po ewangelizacji, jakby takie niedawanie szatanowi momentu, żeby na tych apostołów usiadł i im pomieszał w głowach, nie? Jakby to moje skojarzenie z modlitwą też, że właśnie modlitwa to jest taka, gdy zajmujesz się Bogiem, to po prostu nie zajmujesz się duperelami. To po prostu masz zamknięte drzwi na szatana, nie? Na złego ducha. O to chcę powiedzieć. W pewnym sensie mówię to przez paralelę taką. Gdy ewangelizujesz, to po prostu nie ma i ewangelizujesz później znowu, to jakby nie ma miejsca, gdzie zły duch mógłby cię odciągnąć od Bożego dzieła. Bo jesteś ciągle w Bożym dziele. Jesteś zajęty. Nie masz czasu na to, żeby pozwolić sobie na luksus, prawda, takiego dywagowania. Czy to jeszcze mam to robić, czy już nie? Czy to jest ten moment, czy nie? W ewangelizacji zawsze jest moment. Zawsze. Jest dobry moment na danie innym Jezusa, danie innym nadziei, danie innym Ewangelii. Jezus zaprasza uczniów osobno w okolice miasta zwanego Betsaidą. W innych tekstach jest powiedziane, że udał się na pustkowie. Pan Jezus wyrywa apostołów z ich kontekstu, ale nie do końca, ponieważ tym pustkowiem jest okolica Betsaidy. Betsaida to jest rodzinne miasto Piotra. Rodzinne miasto też Andrzeja i Filipa bodaj. Czyli to jest takie pustkowie, które jest taka okolica, prawda, która jest osobno, ale jednocześnie jest bardzo moja, nie? Bardzo, bardzo oswojona. Taka, gdzie można powiedzieć językiem tej Teresy z Awila, to jest taka komnata, gdzie sobie przychodzisz i jesteś u siebie, ale jednocześnie jakoś osobno od tego całego zgiełku, od takiego, prawda, od jakichś takich, gdzie ci wygodnie, nie? To jest takie pustkowie, gdzie jesteś najbardziej sobą. I tam ich ciągnie Pan Jezus. Właśnie do takiego twojego miejsca, twojego klimatu. Tam, gdzie lubisz być, nie? A jednocześnie jest to takie miejsce, gdzie jesteś osobno, gdzie jesteś prawdziwy, gdzie jesteś bez tego kontekstu żadnego, nie? Ale jednocześnie jesteś w swoim rodzinnym miejscu. I to jest taka prawda, którą Richard Rohr wyraził, że Bóg przychodzi do twojego życia w przebraniu twojego życia, nie? W ewangelizacji nie chodzi o to, żeby pokazać Jezusa majestatycznego, chwalebnego, pięknego, tylko takiego, który jest w twoim życiu, jest unurzony w twoich sprawach. Takiego twojego Jezusa, nie? W modlitwie spotykamy takiego naszego Jezusa. Dlatego modlitwa jest tak ważna w ewangelizowaniu, w ogłaszaniu też sobie samemu Ewangelii, nie? Wchodzisz w modlitwę, ewangelizujesz już siebie, bo jesteś przed Bogiem takim twoim, takim przebranym w twoje szaty, w szaty twojego życia. Dalej Jezus uczy, że ewangelizacja polega na przyjęciu. Jest powiedziane tak. Tłum dowiedział się o tym, poszli za nim, on je przyjął, lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim, on je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym. Zobaczcie, jakie to piękne w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja tego nie mam, ja tego nie umiem, tak przyjąć ludzi. Ja jestem takim nerwusem, że nawet jak ktoś przyjdzie w godzinach pracy kancelarii, to się naburmuszam, że przyszedł. Nie ma takiego przyjęcia, wiecie, czasami we mnie.
Empatii.
To nawet nie empatia, tylko po prostu przyjąć. No przecież, kurczę, w godzinach dobrych przychodzisz, wszystko jest okej. Okay. Nie, ale już zawracasz głowę jakimiś tam sprawami, nie? Więc kancelaria jest dobrym miejscem ewangelizacji, gdzie trzeba naprawdę się nawracać, nie? Więc i myślę, że wszyscy mamy coś takiego, że mamy problem z pewnym przyjęciem ludzi, nie? A może być to taki moment, kiedy właśnie trzeba ewangelizować, trzeba stanąć przed Bogiem i, i przed drugim człowiekiem i dać temu drugiemu człowiekowi Jezusa. Jest tam powiedziane tak fajnie, że Jezus przyjął te tłumy, mówił im o Królestwie Bożym, czyli ewangelizował, ale tam ponoć jest takie greckie słowo laleo, co oznacza przyjacielską rozmowę, nie? Czyli to nie było napuszone głoszenie Królestwa Bożego, to nie było nauczanie, jak jest u Marka. Tam jest takie słowo, nauczał ich, prawda? On ich mówił, on towarzysko z nimi rozmawiał, prawda? O Królestwie Bożym. To jest ewangelizacja też, nie? Kiedy przy herbatce mówisz o Królestwie Bożym w towarzyskiej, przyjemnej, serdecznej atmosferze, atmosferze przyjęcia, przyjmuje cię, nie? Jezus przyjmuje i rozmawia, pogawędkę kształtuje o Bożym Królestwie. Przypomina mi to taki tekst z innej książeczki, gdzie jest powiedziane o tym, że Bóg, to jest od świętego Tomasza z Akwinu, miłuje w nas, zacytuję to dosłownie, Bóg miłuje nas jako coś swojego, jako strunę swego serca, która tymczasowo jest od Niego oddzielona. I tu widzę to przyjęcie, nie? Że Jezus zobaczył w tym tłumie strunę Boga, swoją strunę, zobaczył swój obraz, prawda? I mówi, ja muszę się ich przyjąć. Kliknęło to, prawda? Bo Jezus spojrzał na nich tak, że zobaczył tę strunę boską w każdym z tych ludzi. To jest ewangelizacja i przyznajcie, że to jest też mistyka. Żeby tak patrzeć, trzeba być człowiekiem modlitwy. Człowiekiem modlitwy, który widzi Boże struny w ludziach, którzy są obdarci, zgłodniali, pełni pcheł, pełni rozpaczy, pełni może nawet złości. Oczywiście wymyślam, ale tak sobie wyobrażam, że ten tłum biegnący w okolice Betsajdy jest takim tłumem no bardzo, bardzo nieatrakcyjnym, bardzo takim rozchwianym, bardzo takim zagubionym i zgłodniałym. No właśnie, i Jezus tym głodem ewangelizuje. Zauważa ten głód i organizuje posiłek. To jest w ogóle w ewangelizacji bardzo ważne, żeby my mamy być tacy jak Jezus, prawda? W pewnym sensie Jezus jest tutaj solą. Oni pobiegli za Nim, on tą swoją obecnością między nimi posolił ich tak, że oni nie bacząc na to, że nie mają co jeść, pobiegli za Nim i byli głodni. I w tym głodzie spotkali Jezusa. Jezus się z nimi spotkał w ich głodzie. O to chcę powiedzieć.
Jeszcze raz.
Nie wiem, jak to powiedzieć jeszcze raz. Ewangelizacja to jest właśnie to. Jezus umie zobaczyć głód, umie zobaczyć dziurę w człowieku. Umie zobaczyć pytanie, które on nawet może nieświadomie zadaje. Nie jest świadomy tego pytania. Jeżeli będziesz się modlił, jeżeli będziesz człowiekiem modlitwy, to jestem przekonany, że będziesz tak właśnie ewangelizował, że będziesz odkrywał ludzkie głody nawet wtedy, kiedy oni nie będą tego świadomi. Kiedy będziesz odpowiadał na pytania, których oni jeszcze nawet nie zadali, bo nie znajdowali słów na to pytanie. A zatem słuchajcie, te trzy rzeczy kojarzą mi się z modlitwą. To, że ewangelizacja jest takim działaniem, które nie ma końca, jak modlitwa. W ogóle jest tylko jedno chyba takie nauczanie klarowne o modlitwie w Piśmie Świętym, takie techniczne, i to jest u świętego Pawła. Jak się mamy modlić? Nieustannie. Cały czas, tak? Więc jakby to jest jedyna wskazówka, którą nam jest dana. Prawda? Więc ta ewangelizacja po ewangelizacji, taki, ta godzina święta Fultona Sheena, taki ciąg, takie działanie, które nie ma końca, prawda? To jest działanie w gruncie rzeczy także modlitewne. Modlitwa to jest wejście na pustkowie osobno, ale do takiego pustkowia betsajdowego, takiego mojego pustkowia. Jestem przekonany, że wielu z was ma takie doświadczenie modlitewne, że w zasadzie to modlitwa jest tylko metodą, wybaczcie, że to powiem, ale to tak jest w moim życiu, że jest to metoda na moją samotność, nie? Ale moją samotność. Zamieniam samotność na modlitwę. I to jest, widzę w tym tekście, kiedy oni mają iść tak osobno w okolice Betsajdy. Wreszcie modlitwa to jest przyjęcie i Jezus przyjmuje tutaj ten tłum i modlitwa to jest nasycenie głodu, odkrycie głodu, nasycenie go. I to też jest paralela z ewangelizacją, prawda? Ewangelizacją trzeba się zająć. Ewangelizacja to jest przyjęcie. Ewangelizacja to jest nakarmienie głodnego człowieka. I mamy takie świadectwa tego, że to działa, że jakby połączenie modlitwy i ewangelizacji jest skuteczne. Ja pamiętam z takich dawnych lat, że kiedyś się zachwycaliśmy, jak była ta wspólnota Daniela Anża, nie pamiętam jak ona się nazywała, i oni ponoć mieli taką metodę ewangelizacyjną, że nie robili akcji ewangelizacyjnych, tylko wychodzili na ulicę i zapraszali do kościoła na mszę świętą. I potem tę mszę świętą dobrze przeżywali. W sensie dobrze ją organizowali. Starali się, żeby była piękna liturgia. I to wystarczało, nie? Czyli modlitwa, ewangelizacja. Modlitwa jako coś, jako taki styl działania Boga i oddawanie Bogu pierwszeństwa, nie? Bardzo mi się podoba taka forma ewangelizacji. Myślę, że ona jest bardzo też w naszej wspólnocie, kiedy zobaczcie, zaczynamy nasze spotkanie od Eucharystii, nie? To jest właśnie ta logika Bożego działania, połączenie modlitwy z ewangelizacją. Kiedy karmimy się Chrystusem, kiedy dajemy Jemu pierwszeństwo, kiedy pozwalamy Mu siąść tak, jak chce i kiedy chce, kiedy właśnie oddajemy mu stery. Mam też takie osobiste doświadczenie, takie świadectwo, nie pamiętam, to było 2 lata temu chyba, byłem wraz z księdzem Krzyśkiem na Camino, szliśmy do Santiago de Compostela w Hiszpanii i przyczepiła się do nas taka Włoszka, Laura, i w takiej trójce szliśmy, nie? I ona była taka wierząca, niewierząca. Była bardzo zaciekawiona nami, księżmi, tak nas obserwowała, pisała też notatki. Później Google to tłumaczył i ona nam to wysyłała, bo mieliśmy taką grupę WhatsAppową. No i szliśmy tak razem. Myśmy, prawda, odprawiali gdzieś tam msze święte i ona nigdy z nami nie była na mszy świętej, zresztą nie rozumiała po polsku, ale jakoś nie ciągnęło ją. I wiecie, pewnego dnia przyszliśmy do takiego klasztoru cysterskiego. I pamiętam do dziś, weszliśmy tak szybciutko, pozwolili nam na modlitwę tych cystersów. W takiej miejscowości zapadłej dziurami, zapadła dziura, ale taki duży monaster, bardzo duży klasztor i tam chyba z 5 czy może 7 mnichów. Ja pamiętam, jak ona wyszła z tej modlitwy. Ona nie, po prostu to było zabawne. Mnie to bawiło, prawda? W takim sensie, że wyczuwałem tę dziewczynę. Wiedziałem, że ona ma w sobie duże tęsknoty, ale nie umie za nimi pójść. I ona się całkowicie rozkleiła na tej modlitwie. A to był brewiarz. To nie była Eucharystia. To były psalmy. I to była godzina w ciągu dnia. Króciutka modlitwa. No ona była... No rozpłakała się totalnie. Rozłożyła się totalnie. W pewnym sensie później sobie pomyślałem, dobrze, że ona z nami nie chodziła na tę Eucharystię, bo byśmy mieli na głowie babę rozklejoną przez cały ten czas, nie? Zobaczcie, jak to działa, jak Pan Bóg przychodzi, nie? Tak nie bezpośrednio, tak On sam ewangelizuje, nie? W gruncie rzeczy to chcę w ogóle na tym jakby to powiedzieć, nie? Że, że kiedy stajemy na modlitwie, to nie jesteśmy tylko takimi, którzy ściągają Bożą łaskę i tam ochraniają swoją modlitwą ewangelizację, ale kiedy się modlimy, to po prostu pozwalamy, żeby Bóg ewangelizował, nie? Żeby Bóg powalczył o ludzkie serca, żeby Bóg do ludzi przyszedł. Bo to o to chodzi w ewangelizacji. Nie chodzi o to, żebyśmy powiększali liczbę naszych członków naszych wspólnot, naszych parafii, żeby było nas więcej, żeby komuś przedstawić dobrze Ewangelię, tylko chodzi właśnie o to, żebyś całym sercem spotkał Boga, żebyś Go dotknął, żebyś Go zobaczył, żebyś zapłakał nad, mówię o człowieku, do którego jesteśmy posłani, żeby on zapłakał nad swoim grzechem, żeby wyciągnął ręce ostatecznie do Boga, żeby po prostu Go przyjął. Nie? Ewangelizacja to jest po prostu coś takiego. Nie? Dlatego słuchajcie, pozwolę sobie zatem zakończyć tą moją wypowiedź, taką analizę tego Słowa Bożego i oczywiście pytania na spotkanie w małej grupie. To mam dwa takie pytania, które chciałbym, żebyście rozważyli i podzielili się. Pierwsze, bardzo proste, koncentrujące nas w ogóle na modlitwie jako takiej i takiej modlitwie żywej, takiej modlitwie, którą teraz masz, w takiej drodze modlitewnej, na której teraz jesteś. Pytanie brzmi tak, co Bóg do ciebie mówi na modlitwie? Co Bóg mówi do ciebie na modlitwie? Podziel się tym. Nawet jak nic nie mówi, to podziel się tym. Wypowiedz to. Co Bóg mówi do ciebie na modlitwie? Nawet jak mówi dziwne rzeczy, spróbuj o tym opowiedzieć. To są ważne rzeczy w każdym razie, bo zawsze co Bóg mówi, naprawdę jest ważne, jest mocne, jest dobre. Co Bóg mówi do ciebie na modlitwie? I drugie, właśnie, które jakby oddaje to, czym jest modlitwa w ewangelizacji. Bo wiecie, taka akcja ewangelizacyjna, takie wyjście jak apostołowie, bez niczego, pukanie do drzwi, nie? To jest taka akcja, ewangelizacja akcyjna, prawda? A modlitwa to jest ewangelizacja pasywna, nie? Więc pytanie brzmi takie, czy istnieje ewangelizacja pasywna? Jak ją byś sobie wyobraził? Ewangelizacja pasywna. Oczywiście myślę, że istnieje właśnie. To jest ewangelizacja właśnie taka modlitewna, kiedy nie idziesz, a przyjmujesz, prawda, ludzi, których Bóg ci daje. Kiedy nie prowadzisz rozmowy, ale dajesz chleb, nic nie mówiąc, prawda? Albo nawet kiedy nic nie dajesz, nic nie robisz, tylko siadasz i jakoś ni stąd, ni zowąd właśnie ludzie do ciebie przychodzą i ty po prostu swoją obecnością, swoją modlitwą, swoim świadectwem, swoim doświadczeniem, takim swoim ja, o to chcę powiedzieć, głosisz Ewangelię, nie? Czy istnieje ewangelizacja pasywna? Ewangelizacja, kiedy nic ty nie robisz, a wszystko robi Bóg. Nie wiem, czy to dobre pytanie, nie wiem, czy rozumiecie to pytanie. W każdym razie spróbujmy się właśnie z tym zmierzyć na małej grupie. Amen. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.